Magda Jasińska, Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku.
No i chciałabym dziś, żebyśmy porozmawiały o sezonie, który właściwie nieprzerwanie, bo to już wybrzmiewało też na naszej antenie, to miałyśmy okazję przy którymś z naszych wspólnych spotkań rozmawiać, że ten sezon turystyczny w tej chwili staracie się zrobić tak, żeby on przyciągał, trwał, był przez cały rok, choć rzeczywiście te kumulacje, można by powiedzieć, są od maja do początku października. To jest taki czas, że ludzie jeżdżą, chcą, no pogoda też sprzyja temu, że chętniej ruszamy się zdecydowanie. To jest jedna rzecz, a druga oczywiście powracające spacery z przewodnikiem po mieście.
Tak, odnosząc się do tej pierwszej części, że staramy się, żeby ten sezon trwał cały rok, to nie tylko my się staramy, ale ogólnie cała branża turystyczna na Pomorzu i nie tylko, ogólnie w Polsce staramy się wydłużyć ten sezon. Staramy się go z tych trzech takich miesięcy wakacyjnych przedłużyć już nawet, nie mówię na cały rok, ale żeby chociaż trwał...
No to ja już powiedziałam, maj, październik, nie? To
tak,
już
to,
tak
to
widać
już...
takie...
To już jest super. Oczywiście potrzeba tutaj takiej współpracy ponadregionalnej, bo to jest praca wielu ludzi, wielu instytucji, różnych hoteli też, ale udaje się to. Z roku na rok widzimy, że faktycznie ten sezon się wydłuża i dzięki temu ten napływ turystów jest bardziej ciągły. I niekoniecznie kumuluje się tak bardzo mocno w tym takim najwyższym sezonie i tu mam na myśli, nie wiem, 4 tygodnie w lipcu, w sierpniu, bo tak na ogół było. Oczywiście wówczas jest ich bardzo dużo i do tego się zawsze wszyscy przygotowujemy, ale jednak jesteśmy w stanie rozłożyć ten ruch turystyczny na większą ilość miesięcy.
No właśnie, co musiałoby się wydarzyć, żeby ludzie, no bo kiedyś było tak, może inaczej, kiedyś było tak, że wiadomym było, że jak lato, to nad morze. Jak zima, to jedziemy w góry. Bieszczady jeszcze przyciągały w tym okresie wiosenno-jesiennym bardzo mocno, bo one rzeczywiście i piękne, i ta infrastruktura taka, że można pochodzić, schroniska pootwierane. Zaciera się to już, to już nie wygląda tak, jak przedstawiłam, że właśnie sezonowość lato to wszyscy tu.
Znaczy, to, co musiałoby się zmienić i to, co się zmienia, to nad czym cała branża turystyczna tak naprawdę pracuje, to, aby sezon nie był uzależniony jedynie od pogody. Oczywiście, to jest główny czynnik przyciągający ludzi nad morze, no bo jedziemy po to, żeby się opalić, wygrzać, poleżeć na piasku. Jasne. Natomiast Bałtyk nigdy nie będzie Morzem Śródziemnym chociażby, tak?
Że... Bałtyk nie jest ciepły.
Dokładnie, więc my musimy postawić też na tak zwaną bardzo modną teraz turystykę doświadczeń, to po pierwsze, czyli staramy się temu turyście zaproponować coś innego niż tylko leżenie, a więc jakieś atrakcje chociażby lokalne. Prot na przykład wchodzi w tej chwili bardzo mocno w tak zwaną turystykę regeneratywną chociażby, czyli taką turystykę bardzo świadomą. To jest jedna rzecz. Po drugie, to, co też już się dzieje w takich nadmorskich miejscowościach, czyli powstawanie hoteli resortowych, czyli takich hoteli, które są w stanie zapewnić całą infrastrukturę bez względu na pogodę i możemy sobie pojechać tam na jakiś dłuższy weekend, bądź krótszy, bądź wypad nie tylko weekendowy. I nawet, jeśli ta pogoda nam nie sprzyja, to znajdziemy tam wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby odpocząć, aby nabrać oddechu. I te hotele oczywiście zyskują, ale zyskuje też cała branża około turystyczna.
No gastronomia, która jest, tak, no te boiska, które są otwierane, lekcje dodatkowe, nie wiem, jazdy konnej, tenisa, no tu każdy sobie wybiera to, co mu bliższe. Dobrze, jeśli jeszcze pojawiają się festiwale czy koncerty w tym okresie, kiedy wybieramy dany region na przykład, bo to jest dodatkowa atrakcja. No ale właśnie, na ile my jesteśmy już świadomi na to, żeby poznać poznawać swój kraj, a na ile jeszcze ciągle ta zagranica jest dla nas atrakcyjna, w tym sensie, że wiemy na przykład, że jedziemy w ten region, tam zawsze jest pogoda. U nas bywa z nią jednak, no jesteśmy w klimacie umiarkowanym zdecydowanie, więc no właśnie, jeśli szukamy czegoś, chcemy coś zobaczyć, już nie tylko leżeć właśnie na tym piasku, na ile my Polacy decydujemy się na to, żeby zostać i zobaczyć Polskę?
Coraz częściej, coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, jak atrakcyjne rzeczy możemy zobaczyć w Polsce. Morze Bałtyckie jest jedną z głównych atrakcji, które tutaj możemy obejrzeć, doświadczyć, tak. To prawda. Ale takim jednym z głównych też czynników, który powoduje, że wybieramy coraz częściej Polskę, to jest bezpieczeństwo. Nie oszukujmy się, różnie bywa na świecie w tej chwili i Polacy, szczególnie tacy, którzy też podróżują na przykład z małymi dziećmi, bardzo często decydują się na to, aby zostać w kraju. Także bezpieczeństwo też jest jednym z tych czynników, które powoduje, że zostajemy, ale też to, o czym wspominałam, czyli ta turystyka taka bardziej świadoma, że chcemy nasz kraj poznać nie tylko od strony takiego biernego wypoczywania, ale też odkrywania Polski lokalnej. To, czego na co dzień nie widzimy, czyli lokalnych twórców, rękodzielników, lokalną gastronomię, kulturę, zwyczaje i turyści są tego coraz bardziej głodni i chętni zobaczenia, a my jako branża coraz bardziej staramy się im to pokazać, wskazać, bo nie do wszystkich miejsc oni są w stanie dotrzeć sami. Te miejsca wymagają pewnego rodzaju promocji, choć delikatnej, bo nie chcemy z tego zrobić turystyki masowej, ale jednak wskazania kierunków i to od dłuższego czasu czynimy i coraz częściej zauważamy, że to przynosi wymierne efekty.
Czyli udaje się.
Absolutnie. Absolutnie i tego będzie coraz więcej, bo w tę stronę właśnie nasza branża, polska branża turystyczna idzie.
A czy ta świadomość społeczna idzie też w kierunku czworonogów? Bo no, nie da się ukryć, coraz większa liczba osób, zwłaszcza po pandemii, no to też nie jest tajemnicą, posiada, że tak powiem, psa, którego zabrać chce ze sobą wyjeżdżając. Mają urlop, jadą w Polskę, czy to są rowery, czy to są właśnie agroturystyka, czy miejsca. No to znam takich, którzy szukają w tej chwili przestrzeń taką, żeby można było zabrać ze sobą psa.
Oczywiście. W ogóle turystyka w tej chwili stara się być taką branżą coraz bardziej inkluzywną. Stawiamy na różnorodność, staramy się dostrzegać różne potrzeby ludzi i tych, o których wspomniałaś też, czyli takie osoby, które przybywają do nas.
Jeżdżą po prostu.
Mają wpisane. Z psami, kotami bądź innymi zwierzakami. Przykładem czegoś takiego jest chociażby nasz ratusz. My w tej chwili, od dłuższego zresztą już czasu, wchodząc z turystami do ratusza bądź na wieżę ratuszową, mamy taką możliwość, żeby te zwierzaki też uczestniczyły w tej wycieczce. Także jest to takie otwarcie na tę grupę społeczną, która podróżuje właśnie ze zwierzakami. Ale to my jesteśmy tylko małym przykładem tego. Wiele instytucji, chociażby muzea nawet w tej chwili, starają się, aby te zwierzaki, oczywiście tam, gdzie jest możliwe, bo muzea to jednak trochę inna specyfika, żeby te zwierzaki mogły wejść albo chociaż miały dla siebie jakąś przestrzeń.
Modne w mojej ocenie, ale popraw, bo może się mylę, są też miejsca, w których wyjątkowo mocno zaznacza się i podkreśla, że one są tylko dla osób dorosłych. Czyli tak zwane slow, nie wiem jak to określić, taka przestrzeń, gdzie wiadomo, że jak pojedzie para czy człowiek sam dorosły, to wie, że może się tam wyciszyć i nie wpadnie za chwilę gromada młodych ludzi, która zburzy ten spokój.
Tak, wiesz, jeszcze w Polsce aż takiego nacisku na to nie ma, bo to głównie chodzi o hotele resortowe tak naprawdę, ale jakieś takie mniejsze miejsca też czasami się zdarza, jakieś, nie wiem, campingi, glampingi w tej chwili, takie modne, tak. modne rzeczy są dla osób dorosłych, bez dzieci, aby ten spokój był zachowany. Często są organizowane wypady tego rodzaju, właśnie dla osób dorosłych, aby no mówię, ten spokój gdzieś tam móc go złapać. Żyjemy w tej chwili bardzo szybko. I owszem, to też jest zauważalne, choć ten trend w Polsce nie jest jeszcze aż jakimś takim mocno wiodącym.
No nie, bo się oburzają ci, którzy posiadają, że tak powiem, pociechy, że są wykluczani, że im nie wolno, a że oni chcieliby. Natomiast ja sobie myślę, że tych ofert jest tak wiele, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak? Że ci, którzy chcą pojechać do takiego miejsca, gdzie nie będzie małych dzieci, gdzie nie będzie, nie wiem, dzieci, powiedzmy, tam są chyba limity do 10, do 8 roku życia, nie pamiętam w tej chwili, no to jakby szanujmy siebie nawzajem, tak? No każdy, uważam, znajdzie coś dla siebie i znowu, jeżeli mówimy o jednym wykluczeniu, czyli tu dorośli, którzy mają małe dzieci, mówią, że czują się wykluczani, no to z kolei te osoby, które dzieci nie mają albo mają dorosłe i chcą pojechać bez, też są wykluczane czy narażane na to, żeby w tym chaosie, hałasie być, a mogą sobie tego nie życzyć, nie? Więc myślę, że ta równowaga, że to idzie chyba w dobrym kierunku. Idzie to, każdy coś wybierze dla siebie.
Idzie to na pewno w dobrym kierunku i w ogóle turystyka idzie też w tym kierunku, aby stworzyć ofertę skrojoną pod konkretnego turystę, żeby ta oferta była bardzo zindywidualizowana. A żeby taka mogła zaistnieć, no to trzeba jakąś grupę w danym momencie wykluczyć lub wkluczyć, co nie oznacza, że ta grupa z dziećmi, chociażby, o której mówimy, jest wykluczona, bo jest cała masa ofert dla rodzin z dziećmi. Więc szukamy tej oferty, która jest dla nas właściwa. I, bo wiesz, jeżeli zrobimy, czy robiliśmy turystykę masową, to ona była dla wszystkich i dla nikogo, tak? Natomiast teraz, kiedy robimy to bardziej indywidualnie, to każdy znajdzie coś dla siebie. Owszem, musimy pamiętać o osobach typu na przykład osoby niepełnosprawne.
No tak.
I tutaj jest zupełnie inne podejście. Tu staramy się je wkluczać w każdą ofertę, powodować, żeby ta oferta dla tych osób
nie wykluczała ich.
Nie wykluczała ich, czy oni mają dzieci, czy oni nie mają dzieci, czy oni mają pieska. Nie. I tutaj tak. Ale oferta zindywidualizowana polega na tym, że szukamy oferty takiej, która odpowiada naszym potrzebom.
Dochodzimy teraz do tej najbardziej przyjemnej dla mnie rzeczy i rozmowy i zdarza nam się właściwie każdego sezonu dwukrotnie. Podsumowując, otwierając i podsumowując spacery z przewodnikiem po mieście, który raz one, no bo to już za chwilę, za moment.
To jest w ogóle ciekawa sprawa z tymi spacerami. To jest 9. edycja tych spacerów i muszę powiedzieć, że w zeszłym roku, sama zresztą pamiętasz, zarzekałam się, że to już ostatni raz, że formuła się wyczerpała. Proszę Państwa...
Nie wyczerpała się.
Owszem, zmieniliśmy trochę formułę. Spacery będą wyglądały nieco inaczej, natomiast... tyle informacji i tyle próśb i tyle w ogóle pytań, co mieliśmy w tym roku o te spacery, spowodowały, że ja nie miałam sumienia się z tego wycofać. Ale owszem, troszeczkę to odświeżyliśmy i w tym roku, proszę Państwa, ja myślę, że ja będę na każdym spacerze, bo będą one tak ciekawe. Będziemy wchodzili za kulisy dosłownie, chociażby teatrów, do nowego teatru, do tęczy, do ronda wejdziemy. To są takie ciekawe rzeczy. Pójdziemy do herbarium z profesorem Sobiszem.
O, pięknie.
Ale też wejdziemy w taką zupełną nowość, coś, co się nazywa spacery performatywne i o tym chętnie opowiem Państwu przy jakiejś też okazji szerzej, bo na przykład z nowym teatrem będziemy mieli spacer kryminalny, proszę Państwa. Będziemy zastanawiali się nad tym, co tak dzisiaj enigmatycznie tylko powiem, co stało się z zaginionym archiwistą. Będziemy odkrywali tajemnice.
Czyli zagadki.
Zagadki w przestrzeni miejskiej z aktorami teatru. Także będzie to na pewno wyjątkowy spacer, o którym, tak jak mówię, chętnie opowiem szerzej i bliżej terminu.
Myślę, że to nie te dwa razy się spotkamy sezonowo, tylko zdecydowanie więcej.
Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, które w tym roku przygotowaliśmy. Jedna rzecz, o której będę chciała bardzo często Państwu mówić, zaczynamy w tym roku nieco później. Ze względu na tę formułę spacerów będziemy od połowy lipca zaczynali, ale za to skończymy na koniec września. Czyli jakby ta ilość spacerów będzie właściwie taka sama, jak
czyli
była.
Ile ich zostaje?
Około 10-12 zawsze było, więc teraz będzie bardzo podobnie.
Godzina się zmienia?
Nie,
start,
godzina
to
16:30. Startujemy pod ratuszem też, bo no to jest już takie miejsce, gdzie i tak wszyscy...
Myślę, że wszyscy się przyzwyczaili dokładnie, do tego i dokładnie, udałoby więc, się to nigdzie indziej.
I kolejna informacja, na część spacerów, proszę Państwa, będą obowiązywały zapisy. Ja będę też informowała, czy
będziemy,
na antenie...
Będziemy, tak, dawać znać.
Czy na Facebooku informacji turystycznej, ponieważ będą to spacery, tak jak mówiłam, będziemy wchodzili za kulisy, ilość miejsc jest ograniczona, więc na część z tych spacerów będą obowiązywały zapisy i o tym bardzo proszę pamiętać.
No to ja będę trzymać na rękę na pulsie, to z całą pewnością. Sama jestem ciekawa, co w tym... A kiedy ten plan będzie można zobaczyć cały już?
My już go mamy gotowy. W tej chwili czekamy na wydruk naszego informatora turystycznego, który też
Czyli przyszły tydzień, zakładam.
Myślę, że przyszły tydzień może na pewno do końca maja będzie to już ogłoszone. Ja generalnie taką rozpiskę już mam. Mogę ją podesłać, żeby też gdzieś ona się znalazła.
Tak, bardzo poprosimy.
Ale po taki swój egzemplarz będzie na pewno można podejść do nas już niebawem.
No to ja sobie myślę, drodzy Państwo, że będzie się działo, że tych spotkań, jak Państwo słyszą, 10-12 spacerów od połowy lipca do końca września właściwie. No, przedłużamy sezon turystyczny, rozumiem?
Przedłużamy. Tak. I to jest jedna z tych rzeczy, które powodują, że chociażby do końca września będzie więcej atrakcji w Słupsku.
Stałym punktem niezmiennie profesor Sobisz, drodzy Państwo. Ja też nie wyobrażam sobie, żeby te spacery były bez jego udziału, bo on ma swoich fanów, nie tylko lokalnie. I wiem, że z wielką przyjemnością wiele osób przyłącza się do tych spotkań.
Tak, oczywiście. Ja sobie też już nie wyobrażam spacerów
bez profesora Sobisza, prawda?
Który pomysłów na spacery ma jeszcze co najmniej na kolejne 9 edycji. A w tym roku w ogóle będzie to wyjątkowe, bo będziemy mieli możliwość wejść do herbarium. Kto był, ten wie, że jest to niesamowicie ciekawe miejsce. Ale na te spacery też, proszę Państwa, będą obowiązywały zapisy. Co prawda, jeżeli ta ilość osób będzie większa, to będziemy starali się zrobić to w jakichś turach, żeby jednak każdy mógł skorzystać, bo nie wiem, kiedy taka okazja może
jeszcze
się znowu nadarzyć.
Tak.
Ale jednak będziemy tego pilnowali. To są miejsca wyjątkowo wrażliwe. Nie są w stanie pomieścić jakiejś takiej dużej liczby osób.
No nie, żeby tam kolizyjnie nie było, nic się nie wydarzyło. No przede wszystkim bezpieczeństwo, drodzy Państwo. Nie tylko wasze, ale też tych roślin, które Państwo będą oglądać, bo to przecież o to chodzi, a nie o to, żeby w ścisku, tłoku i żeby jak najwięcej z tego wynieść, tak sobie myślę.
Tak, także zachęcam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych, słuchania tutaj na antenie informacji,
koniecznie.
Bo będziemy dawali znać, który spacer musicie Państwo podejść, zapisać, zadzwonić, naprawdę
zaklepać
sobie, tak, kolokwialnie mówiąc, zaklepać sobie swój udział.
Można też Centrum Informacji Turystycznej odwiedzać, róg Starzyńskiego Tuwima, drodzy Państwo, to jest to miejsce, które na Państwa czeka na samym rogu i tam myślę wszystkie niezbędne informacje Państwo uzyskają.
Zapraszam i zachęcam, na pewno odpowiemy na każde pytanie związane z turystyką, jak nie od razu, bo nie będziemy wiedzieli, to się na pewno dowiemy i odpowiemy.
No tak. A dzisiaj kłaniamy się, drodzy Państwo, do zobaczenia.
Do zobaczenia na szlaku.
Tak.